No i mamy, proszę Państwa, nowego premiera. Cóż ważniejszego może się zdarzyć w życiu politycznym? O tym porozmawiamy w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i Salonu i portalu w polityce.pl. Michał Karnowski, witam serdecznie i witam gości. Elżbieta Królikowska-Eivis, wieloletnia korespondentka Prasy Polskiej w Wielkiej Brytanii, ekspertka do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dominik Zdort, tygodnik.tvp.pl. Co to jest, panie redaktorze?
Dzień dobry. Tygodnik tvp.pl to jest nowy byt internetowy. To jest magazyn weekendowy. Co tydzień, w każdy piątek o godzinie 18:00 duża porcja wywiadów, reportaży, analiz bez polityki. Kultura, historia, cywilizacja, sprawy kulturowe szeroko rozumiane.
Ale dobrze znany Dominik Zdort. I to jest najważniejsze. Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Witam serdecznie.
Witam pana,
i
witam
Eryk
państwa.
Listewicz, Instytut Nowe Media, wydający pismo Wszystko, co najważniejsze. Witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
Proszę państwa, nowy premier, chociaż na razie stary rząd, w sensie formalnym nowy, w sensie składu stary. Jakieś zmiany kolejne spodziewane są w styczniu. Ale przypomnijmy sobie te momenty, gdy premier Mateusz Morawiecki przejmował stery naszego państwa.
To kraj, który nie poddał się tyranii absolutyzmu, germanizacji, rusyfikacji, nazizmu ani komunizmu. To kraj, który przeciwstawił się Holokaustowi i unikał wojen religijnych. Nie będziemy spoczywać na laurach, pomimo że płace rosną najszybciej od 10 lat. VAT to nie są waciki, a mafie VAT-owskie to nie są rozbójnicy z Rumcajsa. Każda złotówka zainwestowana w zdrowie musi oznaczać poprawę jakości życia Polaków. Zyskają na tym pacjenci, ale również mają zyskać ci, którzy na co dzień stoją przy ich łóżkach. Polska polityka musi być ambitna. Dryfowanie czy płynięcie z prądem to nie jest nasze DNA. Rząd nie jest od administrowania, ale od rządzenia.
Te idee Szumana bierze poważnie i widzi, że to jest rzeczywiście podstawa życia społeczeństwa niebezdusznego, ale który ma jakiś ideał i ideał wspólnoty.
Bardzo mięsiste exposé, dużo konkretów technicznych, z drugiej strony bardzo mocne zanurzenie w historii. To było chyba inne, wyjątkowo inne, wyraźnie inne na tle poprzednich premierów, takie otwarciowe pierwsze wystąpienie nowego szefa rządu. A co dla państwa było tutaj najważniejsze? Co zostanie z tego exposé? Czy czymś zaskoczyło? Pani Elżbieto.
Dla mnie najważniejszy był prospołeczny i proobywatelski ton tego przemówienia. Tego nie było nie tylko przez lata komuny, ale przez te ostatnie 27 lat też. Również. I jeszcze jedna sprawa. Mianowicie również bardzo uważnie wysłuchałam odpowiedzi Morawieckiego na tę słynną 5-godzinną debatę właśnie, gdzie mówił o rybołówstwie, o zakupie karakali, o dywersyfikacji i tak dalej. Ten człowiek ma ogromną wiedzę na temat, jak rządzić państwem. No ja się czułam, jak podczas środy premiera w Izbie Gmin. Pełna wiedza.
No, proszę, to duży komplement. Tak. Dominik Zdort.
Ja bardziej odebrałem to przemówienie jako opowieść o historii Polski, o dumie polskiej. Bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się podobało przywołanie mało znanych bohaterów naszej niepodległości, dlatego że zarzuca się Morawieckiemu, że nie wymienił Wałęsy. Nie wymienił iluś innych ważnych osób. Natomiast wymienił tych bohaterów, którzy byli mniej znani i którzy byli niesłychanie ważni dla odzyskania niepodległości. I drugi element, akcent być może po prostu PR-owski, ale nie słychanie ciepły, to wspomnienie o rodzinie, o swoich dzieciach, o swoim ojcu. To też było poruszające.
Skoro już o tym PR-owskim akcencie, czy takim cieplejszym momencie, to podziękowania dla pani premier Beaty Szydło myślę, że też były takim ważnym momentem, pokazującym pewną ciągłość. To było w ładnym stylu, to tak można podkreślić. Andrzej Rafał Potocki?
Ja zawsze lubiłem historię. Dla mnie to zakotwiczenie historyczne, exposé premiera Morawieckiego, no zrobiło wrażenie. Nawiązanie do przedwojennych inwestycji, potężnych inwestycji, takich jak Centralny Okręg Przemysłowy czy budowa portu w Gdyni. To były te milowe kamienie przedwojennej gospodarki, a dzisiejszym odpowiednikiem tej inwestycyjnej sztafety może być właśnie oferowany przez premiera Morawieckiego projekt wielkiego hubu portu przyładunkowego pomiędzy Warszawą a Łodzią. On to ładnie streścił w dwóch zdaniach. Romantyzm celów, pozytywizm środków. To mi się chyba tak najbardziej utkwiło i zrobiło na mnie wrażenie.
Eryk Mistewicz?
Obok tego wszystkiego, co mówimy o historii, o dobrej opowieści, dobrej narracji, o dziejach Polski ostatnich tak naprawdę 200 lat, przyszłość, to co dla mnie jest najważniejsze w tym expose, to jest zapowiedź powołania Centrum Analiz Strategicznych, to jest wyjście w kierunku Polski roku 2030, 2050, 2100 z wizją Polski w przyszłości. Coś, czego zabrakło mi w expose pani premier Szydło, zabrakło mi w expose tych premierów, którzy przechodzili ponad tym, że nie mamy ośrodka analitycznego, który analizowałby strategię rozwoju gospodarczego z punktu widzenia globalnych wyzwań i globalnych szans dla Polski.
No dobrze, a politycznie, jakbyśmy na to spojrzeli, w tym przemówieniu niewiele było o czystej polityce, prawda? To znaczy nawet nie było odniesienia do opozycji. Bardzo niewiele takich akcencików gdzieś tam można było ewentualnie wyszukać. O czym to świadczy? Czy premier Morawiecki czuje siłę Zjednoczonej Prawicy tak dużą, że nie ma już potrzeby dostrzegania opozycji? Dwa, czy też może ma być premierem takim bardziej technicznym, który nie bierze na siebie tego ciężaru polemiki politycznej wewnątrz i na zewnątrz. Myślę, że pewną zmianę w konstrukcji systemu politycznego w Polsce tutaj mamy. Ale jak ją nazwać? Co to jest?
Pan premier Morawiecki nie jest politykiem. Nie jest elementem establishmentu administrującego partii politycznej w terenie. On nawet nie zna zapewne baronów pisowskich z regionów. Nie jest politykiem. Nie jest politykiem.
Ja bym doceniał pana premiera Morawieckiego. Myślę, że się zna na polityce i ją
zna
uprawia.
Zna się na polityce,
i ją uprawia
zna się
może
na
w sposób
polityce,
niewidoczny.
Ale nie jest politrukiem. No, nie jest dobrze. Niewolnikiem polityki. Myślę, może w ten sposób. Dobrze. Nie jest niewolnikiem polityki.
Roześwialiśmy się na sugestię, że się nie zajmuje polityką. Zajmuje. To...
Zajmuje się oczywiście polityką. Natomiast właśnie, co mnie uderzyło w tym expose, że oto powracają nasze stare, dobre elity. Właśnie dlatego, że to, co mieliśmy do tej pory właśnie, czyli szefowie państw, właśnie ministrowie, to byli najemnicy, co to dużo mówić, najemnicy Kremla, prawda, tak zwani PO, to znaczy pełniący obowiązki elit. A teraz mamy człowieka, który zna języki, wie, jak chodzić korytarzami władzy, mówię o Europie tutaj właśnie, ma ogromną wiedzę. I więcej jeszcze, to co miały elity II Rzeczpospolitej, to znaczy etos oraz wartości. A służba społeczeństwu, służba publiczna, to jest jeden z tych elementów starych polskich elit.
Dominik Zdort.
Ja się zawsze najbardziej boję tych polityków, którzy często obejmują wysokie stanowiska ekonomiczne i rządowe, którzy mają wykształcenie wyłącznie ekonomiczne, bo to są pewnego rodzaju ograniczenia. No, Morawiecki jest historykiem z pierwszego wykształcenia. To jest niesłychanie ważne, bo właśnie jego spojrzenie na państwo jest zupełnie inne. On patrzy na państwo poprzez pryzmat właśnie historii, na narodu, wspólnoty, która tam jest. To nie jest na pewno, mimo że tak się o nim mówi, że on taki suchy i kostyczny i tak dalej, no jest suchy i kostyczny. Sam miałem okazję kiedyś z nim, przyznam się, rozmawiać przez pół godziny i to łatwa rozmowa nie była. No właśnie, ale być może dobrze. Właśnie osoba, która będzie potrafiła rozmawiać niełatwo z partnerami, jest potrzebna.
Ma pewien urok. To nie, myślę, że to jest polityk, który umie też ludzi zjednywać sobie, tak? Czasami tak no, jakby porywać dla swojego projektu. Ale czy tutaj jest miłość Polaków? Czy ona już jest? Czy ona nadchodzi? Pani premier Beata Szydło, bo tu jest duża zmiana, miała taki bezpośrednią więź z wyborcami, także dlatego, że prowadziła dwie kampanie wyborcze. One zawsze budują. A jak tutaj emocjonalnie widzimy pana premiera Morawieckiego? Czy w ogóle będzie tego szukał, czy to już ma?
Wydaje mi się, że to dopiero czas pokaże, ale tu jest inna rzecz ciekawa. Mianowicie Morawiecki mówi kompletnie innym językiem, aniżeli jego poprzedniczka i w ogóle jak mówią politycy. On rzadko używa bardzo argumentów ideologicznych, rzadko odwołuje się do aksjologii, jest w sposobie wypowiadania się technokratą. I to właśnie to, co powiedział przedmówca, mój Dominik. że to jest taka kompilacja humanisty z technokratą, człowiek po wykształceniu historycznym, a przy okazji z bardzo dużym wykształceniem menedżerskim, to jest dla przeciwników politycznych bardzo niebezpieczna mieszanka, bowiem na tym można grać.
Na pewno opozycja wydaje się, znaczy patrzyłem na miny Grzegorza Schetyny i innych, to znaczy ja nie widziałem tak zbitych liderów opozycji, dawno. Mam, nawet w momentach, gdy ponosili duże klęski, mam wrażenie, że słuchając exposé pana premiera Morawieckiego, zobaczyli, że będzie im jeszcze trudniej. Bo oni do tej pory troszkę udawali ekspertów, a tutaj mają do czynienia człowieka, który ma w głowie komputer. No jak mu zarzucić cokolwiek? Jak z nim w ogóle rozmawiać?
Mateusz Morawiecki będzie bardzo trudny do ugryzienia przez polityków, ale zarówno polityków obozu opozycji, jak i również polityków swojej własnej partii, ponieważ będzie stawiał meritum ponad polityką i politykierstwem.
To zobaczymy. Ja przypomnę, że było kilku premierów technicznych, którzy mieli zabić wszystkich innych, ale w takim znaczeniu pewnej precyzji ekonomistów, którzy mieli zabić wszystkich wokół swoją merytorycznością, i polityka ma także inne emocje, inne elementy w sobie, ale proszę Państwa, ta nominacja jest też związana, w każdym razie sugerował premier Jarosław Kaczyński, z pewną próbą pokazania światu prawdziwej twarzy polskich zmian, może lepszego wytłumaczenia, lepszego dotarcia, precyzyjniejszego przedstawienia tych argumentów. I temu służyła między innymi pierwsza wizyta pana premiera Morawieckiego w Brukseli. I udało nam się, proszę Państwa, połączyć z panią Dominiką Cosić, to jest korespondentką Telewizji Polskiej w Brukseli, ale i wcześniej wielu innych mediów, bardzo cenioną przez wszystkich czytelników, słuchaczy, widzów tutaj w Polsce. Dominiko, tak szczerze i tak może mniej oficjalnie, jak ta wizyta wypadła? Czy te nadzieje na przełom, na nową jakość, na jakąś próbę zablokowania tej nieuczciwej krytyki wobec Polski udało się spełnić?
I dzień dobry, Michale, i dziękuję za te piękne słowa. I dzień dobry Państwu. Ta wizyta dobrze wypadła, bo rzeczywiście premier Morawiecki sprawia bardzo dobre wrażenie w pierwszym kontakcie i w rozmowach. To jak chyba ty właśnie powiedziałeś, że to jest chodzący komputer, erudycja, elokwencja, bardzo duża wiedza, znajomość języków obcych, więc on na tych salonach brukselskich poczuł się od razu jak ryba w wodzie. On już wcześniej bywał w Brukseli, przyjeżdżał tutaj jako minister, brał udział w spotkaniach ministrów, ale także brał udział w różnych konferencjach, debatach międzynarodowych i on się w takich sytuacjach bardzo dobrze odnajduje, swobodny, nie ma problemu, nie czuje tremy. Ale ważniejsze jest oczywiście to, czy jego przekaz, to z czym przyjechał, trafił do ludzi, do polityków. Myślę, że tak, na pewno zrobił dobre wrażenie na Jean-Claude Juncker'ze, szefie Komisji Europejskiej, i to jest bardzo ważne. Jean-Claude Juncker zresztą daje do zrozumienia, rozmawiając z jego dosyć bliskim otoczeniem, że jest gotowy do jakiejś cieplejszej relacji z Polską. Czeka właściwie na taki rodzaj zachęty ze strony Polski. I byłoby dobrze widziane, gdyby teraz premier Morawiecki zaproponował spotkanie w cztery oczy, spotkanie dwustronne z Jean-Claude Junckerem w ciągu najbliższych tygodni. Wczoraj słyszałam, że premier ma taki zamiar. Byłoby to tym ważniejsze, że przecież niedługo Komisja Europejska chce znowu zająć się Polską. Zatem te relacje między Komisją Europejską a polskim premierem byłyby dobrze widziane i na pewno by w tym jakoś pomogły. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę Komisję Europejską, to mamy taki, tak powiedzmy sobie szczerze, dwugłos. Jest z jednej strony Claude Juncker, który stara się być koncyliacyjny. W stosunku do Polski naprawdę nie przypominam sobie, żeby Jean-Claude Juncker używał jakichś rażących sformułowań, żeby bardzo ostro krytykował Polskę w sposób taki ex cathedra. On stara się Polskę zrozumieć, polski punkt widzenia. No i jest ten drugi głos, czyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który jest tutaj już bardzo pryncypialny. On się zajmuje regułą praworządności, mechanizmem obrony praworządności i on w stosunku do Polski jest tym złym policjantem. Można się zastanowić, czy to jest gra, czy to są rozdane karty, że Juncker gra tego dobrego, a Timmermans tego złego. No jest to jeden z wariantów, ale mi się wydaje, że Juncker rzeczywiście do Polski nie jest źle nastawiony i warto to wykorzystać. Bo skoro nasze relacje z Timmermansem nie są najlepsze, choć zawsze można spróbować je ocieplić, to teraz trzeba wygrać to, że Juncker by po pierwsze wysłał bardzo ciepły, była tylko kurtuazja, ciepły list gratulacyjny do premiera Morawieckiego. Wziął udział w czwartkowym spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch I wczoraj odniósł się podczas konferencji prasowej na zakończeniu szczytu do tego spotkania, komentując to, że kraje Grupy Wyszehradzkiej, chociaż nie chcą przyjmować uchodźców, to chcą dać 35 milionów euro na specjalne programy inwestycyjne, które mogą pomóc w zapobieżeniu fali nielegalnej imigracji. Juncker powiedział podczas swojej głównej konferencji prasowej, że to przejaw prawdziwej solidarności europejskiej.
Bardzo
no to
dziękuję.
To jest rzeczywiście znak, że docenia wysiłki Polski, że krajów Grupy Wyszehradzkiej by pójść dalej.
Bardzo dziękuję za tę relację, czyli rozumiem pozytywne przyjęcie, szansa na jakiś przełom, choć też dodajmy, że jednocześnie ta maszyna tej procedury przeciwko Polsce się toczy. Ja byłem ostatnio w Parlamencie Europejskim i tam rozmówcy zwracali uwagę na to, że pewne różnice między Polską a Europą, Unią Europejską są po prostu realne. One są po pierwsze ideowe, to znaczy katolicka Polska kłuje trochę w oczy, rządzona przez prawicę. Po drugie ekonomiczne, po drugie konflikt interesów. Czy państwa zdaniem uda się premierowi Morawieckiemu zatrzymać te próby wdrożenia artykułu 7?
To jest trochę tak, że Mateusz Morawiecki mówi językiem zrozumiałym dla europejskich elit. Pojawia się de Tocqueville, pojawiają się lektury, które sprawiają, że Mateusz Morawiecki nie jest
zasypią
osobą...
Zasypią realne interesy, te walory?
Nie tyle zasypią, co pokażą, że możemy rozmawiać bez krzyku, bez agresji, bez emocji. Możemy wejść na jeden poziom racjonalnej budowy, zastanowienia się, co Europa Wschodnia i Europa Zachodnia, w jaki sposób mogą wspólnie konstruować jedną wspólną Europę.
Tak, ten szczyt europejski był inny od innych. Po pierwsze, Niemcy są w pewnej defensywie, ponieważ formują od 2 miesięcy rząd. Emmanuel Macron wykorzystał ten czas i śni swój sen o potędze Francji, prawda? Tu najwyraźniej. Ale pojawił się tutaj, Anglicy mówią new breed, nowy rodzaj polityka z Polski, który oni doznali oszołomienia. Widać było właśnie, bo na przykład nie przychodzi pijany do parlamentu, prawda, jak niektórzy właśnie w parlamencie europejskim, nie wali w głowę oczywiście tak po przyjaźni, prawda, swoich przyjaciół, jak to robi Jean-Claude Juncker, już niech będzie to nazwisko właśnie, niech ono się pojawi, to jest zupełnie, który wie właśnie, kiedy podać rękę komu, wie, że nie należy najpierw, prawda, siadać, będąc gospodarzem, siadać, a potem wskazywać, prawda, i tak dalej, i tak dalej, który ma dobry garnitur właśnie, który mówi spokojnym, pokojowym językiem.
Musimy też stać twardo na ziemi i naprawdę życzę jak najlepiej, ale powtarzam, to
nie
po
zasypię.
Tym spotkaniu Merkel i Macron powiedzieli, że wspierają uruchomienie artykułu 7. O co chodzi, Dominik Zdor?
No, chcą pokazać, że nadal słuchają głosu opozycji. O tak bym powiedział, że nadal jakby, że nowa osoba nie oznacza zmiany ich stosunku do Polski, do polskiego rządu. Jeśli moim zdaniem rolą Morawieckiego jest tu odegrać pewnego rodzaju, no powiedzmy sobie, zadziałać jak działał Orban przez lata. To znaczy te wątpliwości, które były do Węgier, Orban rozpraszał poprzez rozmowy, negocjacje, poprzez drobne ustępstwa. I tu tak myślę, że Morawiecki powinien również w ten sposób starać się działać. Znaczy ja mam nadzieję, że to nie jego obecność jako premiera nie oznacza zmiany polityki Polski.
Co mu zarzucają media opozycyjne? To, że wyjechał wcześniej z Brukseli?
Nie no, powiedzmy sobie, że nie skupiajmy się na takich drobiazgach. Nawet nie warto, to po prostu szukanie dziury w całym. I to, że wyciągać taki argument jest najlepszym przykładem na to, że nie ma prawdziwego, silnego argumentu przeciwko Morawieckiemu.
Andrzej Rafał Potocki, uda się osiągnąć coś w relacjach z Unią?
Nie jest łatwo prowadzić samodzielną politykę zagraniczną w sytuacji, kiedy ma się po tamtej stronie co najmniej dwóch oponentów i to dwóch potężnych oponentów, powiedziałbym najpotężniejszych, mianowicie Niemcy i Francja. Szczególnie Niemcom nie zależy na tym, żeby Polacy w polityce zagranicznej i wewnętrznej byli samodzielni. W związku z tym jest podstawowa sprzeczność interesów. I teraz jest pytanie, ile dobrej woli znajdziemy po tamtej stronie. Przykład Junckera. Czy to jest gra dobry policjant, zły policjant? Tego do końca nie wiemy. Być może jakaś część tej antypolskiej postawy wynika z niedoinformowania Zachodu, o tym, co się naprawdę w Polsce dzieje i tu jest szansa dla Morawieckiego, dla niego, który wykorzystuje ten eurospis, ten język europejski, żeby on dotarł do tych właśnie przeciwników i do tych, którzy nie są do końca zorientowani, jak na przykład Juncker czy nawet Timmermans. Natomiast czy to odniesie skutek, jest to dużo za wcześnie, żeby powiedzieć właśnie sam fakt, żeby po tym spotkaniu doszło, jak powiedziałeś, do poparcia na razie wstępnego sytuacji, w której Unia Europejska zastosuje artykuł 7.1 w stosunku do Polski, jest niepokojący. No nie wiadomo, jak daleko sięga ta determinacja Unii Europejskiej. W każdym razie czeka nas na pewno ciężki bój. Trudno jest oceniać na nasze
są
szanse, ale...
takie głosy, że to może być rok starcia mniej z ulicą, a bardziej z zagranicą.
Słusznie.
Wrócimy do tych wątków, do tych tematów pewnie nieraz jeszcze w salonie dziennikarskim i na antenach tych mediów, które nas transmitują bądź retransmitują. A oprócz TVP Info, w którego studiu jesteśmy, i Radia Warszawa, które program współtworzy na Mazowszu 106,2, są to rozgłośnie. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M. Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, piękny Płock, byłem niedawno, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, wszystkie polskie miasta są piękne. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do wątków krajowych. W Polsce kończy się bitwa o sądy. Jeszcze tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy i marzenie Polaków o tym, żeby zreformować ten system, żeby to może nieszczęść chociaż trochę ukrócić, żeby przywrócić tam przynajmniej szanse naprawy, wyrwania się z tej kastowości, wywodzące się jeszcze z okresu komunistycznego, i to marzenie się może spełnić. Ale co zapamiętamy z tej debaty w Senacie, która kończy proces legislacyjny przed oczywiście decyzją pana prezydenta? Zapamiętamy Jana Rulewskiego, który założył antyczną maskę, jak tłumaczył, chciał nawiązać w ten sposób do... Zaraz tę maskę sobie przypomnimy. Chciał w ten sposób nawiązać do greckiej demokracji. Przypomnieć, że ona jest ważna. No nie wiem, w greckiej demokracji nikt chyba o trójpodziale władzy nie słyszał. To w ogóle jakiś się robi. Ale ja mam do Państwa takie pytanie. Czy ta nasza opozycja, co widzimy także w kontekście tych sądów, czy ona już jest tak kompletnie pogubiona, zaklajstrowana w tych swoich emocjach, Że jakby jest w stanie tylko i wyłącznie je nakręcać, podburzać ludzi, którzy idą podpalać biura poselskie. No przecież dzieją się rzeczy szaleńcze. Na sztandary wynoszony jest człowiek mający depresję, który popełnił samobójstwo. Jest to tak oderwane od nastrojów zwykłych ludzi, no większości ludzi, że o co chodzi?
Ostatnio rozmawiałem z dziennikarzem Le Monde, tłumacząc mu trochę scenę polityczną. I w pewnym momencie... On zna dosyć dobrze Polskę, przyjeżdża bardzo często do Warszawy. I w pewnym momencie zgodziliśmy się co do jednego, że nie ma w tej chwili realnej siły opozycyjnej wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, co robi obóz po 2015 roku. To jest trochę tak, że Platforma Obywatelska nie wyprowadziła, mam wrażenie, wciąż jeszcze błędów z przegranej kampanii Bronisława Komorowskiego, z przegranej kampanii Platformy Obywatelskiej. Partia Nowoczesna, która w tej chwili najchętniej by oddała się komuś, niech przyjedzie ten Donald Tusk na białym koniu i złączy nas wszystkich. Przy czym z dziennikarzem Le Monde on się zapytał o relacje pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem. I on sam powiedział, słuchaj, na Węgrzech jest podobna sytuacja. Tam są trzy rywalizujące małe ugrupowanka, które nie są w stanie postawić się Orbanowi. To samo będzie w Polsce.
Bardzo
w związku z tym jakby teza
o
i konstrukcja, że opozycji
tak.
w Polsce...
Zamkniętej w mediach radykalnych, w skrajnej lewicy, niezdolnej do złapania
Ale to jest, moim zdaniem, to jest źle. To znaczy, jeżeli w kraju nie ma opozycji, to halucynogenne sondaże, które pokazują, że PiS ma 50%, 55%, 60%, 70%, 80%, idzie na rekord. tego typu halucynogenne sondaże są bardzo niebezpieczne z punktu widzenia partii rządzącej kiedyś przy urnach wyborczych. Nie można zapominać o wyborcach, nie można poddać się demoralizacji partii rządzącej. Polemiki.
Trudno się z tym zgodzić. Panie redaktorze, otóż sytuacja opozycji w Wielkiej Brytanii jest również nędzna, ale oni na to zasłużyli po prostu. W Wielkiej Brytanii z innych powodów oczywiście.
To znaczy, to dokładnie powiedział
tak, to znaczy Stelic. wybrano mastodonta z lat 60., prawda, starego hipisa, który nie jest w stanie wygrać wyborów.
No, ale pociągnął jednak, no przecież pani Tereza May zanotowała...
Nie, ale to on nie ma walorów wybieralności w ogóle. I to się wczoraj... Nie ma, panie redaktorze, proszę mi wierzyć. I rzeczywiście tak to się będzie kotłowało. Natomiast u nas rzeczywiście to była typowa partia władzy, klasyczna partia władzy, która z wartościami lewicowymi czy prawicowymi nie miała nic wspólnego. Natomiast idzie w dół jako ta partia władzy, która nie ma nic do zaproponowania.
Rozmawiałem ostatnio z pewnym politykiem i on wygłosił taką tezę, że opozycja jest zakładnikiem mediów opozycyjnych, które jadą na skrajnych emocjach i nie jest w stanie i nie chce znaleźć żadnego własnego języka. I rzeczywiście, no dzisiaj Jarosław Kurski, Gazeta Wyborcza, najmocniejsze słowa, obrabowani z własnego życia, czuje się obrabowany, a nie okradziony, bo czynnik przemocy werbalnej, prawnej, administracyjnej, a niekiedy fizycznej, a niebawem sądowej jest tu zasadniczy. Kneblują opozycję, próbują zastraszyć media, będą ustalać wyniki wyborów, gwałcą demokrację. To Jarosław Kurski w Gazecie Wyborczej, no, to jest opis czyj? Jakiego środowiska?
Znaczy, myślę, że Gazeta Wyborcza nareszcie osiągnęła to, o czym zawsze marzyła, czyli jest główną siłą swojego obozu. Tylko wynika ta siła nie z tego, że Gazeta Wyborcza jest taka silna, tylko z tego, że właśnie partie, że politycy są tak słabi. Ja myślę sobie, że w tej chwili oczywiście Jarosław Kurski tu odgrywa rolę Michnika sprzed kilkunastu lat. Stara się odgrywać, powiedzmy sobie, bo jednak, no, co by nie mówić, to nie ten format postaci. Ale tak radykalny język prowadzi jakby moim zdaniem to jakby szkoda dla wszystkich, bo szkoda, jeżeli chodzi o debatę polityczną w Polsce, szkoda, jeżeli chodzi o zamykanie się opozycji i jej mediów w tej swojej bańce. Stało się coś dziwacznego i niepokojącego. Ja trochę się z Erykiem Misiewiczem zgadzam, że silna i rozsądna opozycja, bo ta opozycja, którą w tej chwili mamy, która kojarzy się tylko z tymi 8 latami rządów Platformy albo z zabawnymi powiedziałem pana Petru, to nie jest rozsądna opozycja, ale tak przydałaby nam się silna opozycja, tak która by PiS mobilizowała i patrzyła mu na ręce.
Przypomnijmy, proszę państwa, spójrzmy, posłuchajmy, w jaki sposób dokonywane są, znaczy jakie są konsekwencje nakręcania tych emocji. Mamy ataki na biura poselskie, mamy ataki na dziennikarzy także telewizji publicznej. Proponuję przypomnieć te momenty.
Opozycja, tylko środowisko kryminogenne.
Jest co więcej szacunku mam dla spod latarni jak dla ciebie.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie kierowania w dniu 8 grudnia tego roku groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarzy Telewizji Polskiej do zaniechania interwencji prasowej. To jest o czym z artykułu 43 ustawy Prawo Prasowe.
Decyzja prokuratury jest jak najbardziej słuszna. Takie zachowania względem dziennikarzy nie powinny mieć miejsca ani po prawej stronie, ani po lewej stronie.
Nie ma zgody na chamstwo, knajactwo, przemoc i bulgaryzmy w życiu publicznym.
Każde łamanie prawa powinno być napiętnowane i ścigane.
Takie traktowanie kobiet na ulicy jest poniżej krytyki.
Nie będę państwu udzielał żadnych wypowiedzi. Przepraszam bardzo.
Ale proszę nie dotykać mojego mikrofonu, panie pośle.
To stwarza przede wszystkim zagrożenie dla wszystkich i to jest niepotrzebne. Natomiast obarczam winą totalną opozycję, która do tego wręcz podjuza.
Czy pani poseł Szczypińska ma rację, że totalna opozycja do takich aktów agresji podjudza?
No oczywiście, że tak. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest winą Zjednoczonej Prawicy to, że opozycja jest tak słaba intelektualnie i nie potrafi nic innego zdziałać poza agresją i poza taką cyniczną w zasadzie grą. Ja bym powiedział tutaj, że to są naczynia połączone, opozycja i media. Kto tu raz jedna strona gra wiodącą rolę, raz druga strona. I zarówno jedna, jak i druga nakręcają się w cynizmie. Bowiem nie, zamiast złagodzić ten przekaz, to on jest cały czas bardzo ostry. I konsekwencją tego ostrego przekazu zarówno polityków, jak i wspierających ich mediów są właśnie tego typu konsekwencje, co spalenie ostatnio biura poselskiego posłanki Kępy, czy to nieszczęśliwe samobójstwo. Ten człowiek, który został złapany prawie że na gorącym uczynku, który podpalił to biuro, podczas przesłuchania powiedział dwa bardzo interesujące zdania, ale przykre przy tym, że on generalnie jakoś tam dostrzega różnicę pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską, bo w stosunku do nich on protestował, to był protest w stosunku do rządów Zjednoczonej Opozycji.
Prawicy.
No to prawicy, tak. Natomiast on generalnie nie rozumie dokładnie tych różnic. I całą wiedzę na temat sytuacji politycznej w Polsce on czerpał z TVN-u. I zaznaczył, że nie ogląda przy tym żadnych innych stacji. To jest jednostkowy przykład, ale on pokazuje, że przecież ci ludzie, przeciętny człowiek rzadko ogląda polityków w telewizji. Znaczy w telewizji ogląda, ale rzadko słucha, rzadko rozmawia z politykami. Przecież to my, dziennikarze, mamy kontakt z politykami, a nie zwykli ludzie, dla których my jesteśmy tymi przekaźnikami. I to dziennikarze kreują tą narrację.
Ja to rozumiem, tylko ja zadam takie pytanie i słuchajcie, jesteśmy przecież wszyscy na tej scenie od jakiegoś czasu, tak? No, pamiętamy 8 lat rządów Platformy i PSL-u, kiedy naprawdę media były całkowicie jednorodne. Te największe media, człowiek miał w zasięgu pilota ileś tam stacji, ale wszystkie to samo oburzało, wszystkie śmiały się z tego samego, wszystkie miały tych samych bohaterów i tych samych przeciwników. Dzisiaj przecież mamy tylko i wyłącznie pluralizację. To znaczy w zasięgu pilota możemy znaleźć miłość do rządu i niechęć do rządu. Zimne i ciepłe emocje. Pytanie brzmi, dlaczego tamta strona nie jest w stanie zaakceptować tego, co jest dzisiaj normą? Że jest pewien wybór.
Lewica nigdy od czasów rewolucji meksykańskiej w 1916 roku nie była w stanie zaakceptować właśnie konserwatystów dochodzących do władzy. I proszę spojrzeć wszędzie na świecie właśnie.
Czyli co, demokracja w jedną stronę?
Demokracja w jedną stronę. I to jest pewne założenie właśnie. Ja tylko chcę jedną rzecz tutaj powiedzieć. Otóż my nauczyliśmy się przez 27 lat, uczymy się demokracji. W ciągu 2 ostatnich lat jest przyspieszony kurs demokracji, prawda? Natomiast nie nauczyliśmy się jeszcze, jak bronić demokracji. Przecież w Wielkiej Brytanii taki człowiek właśnie, który podpala, prawda, biuro
albo
poselskie.
Albo ten, który tą dziennikarkę lży, a jest oczywiście, ochroniarzem,
to
prawda?
Po prostu są na to paragrafy prawne. I ten człowiek byłby właśnie przez Bobis, prawda, zabrany, ukarany wedle przepisów prawa właśnie. U nas jeszcze nie wiadomo, jest bardzo jeszcze płynna granica właśnie między tym, co można w demokracji, a nie naszą świadomością tego właśnie, co można w demokracji, a co nie można. A w demokracji można więcej, niż nam się zdaje.
Ale odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom dosyć prosta. Za tym wszystkim stoi strach. Opozycja boi się złagodzić przekaz, podobnie jak opozycyjne media, albowiem wtedy może nastąpić totalny spadek w sondażach i skończy się na 5%. W związku z tym podgrzewanie tej atmosfery to jest według nich jedyna droga na to, żeby utrzymać ten elektorat, który oni mają, albo żeby nie dopuszczać do szybkich spadków.
No też nie do końca. To jest po pierwsze pytanie do pana redaktora. Dlaczego z takiej palety wielu tekstów z ostatniego tygodnia, tak wielu godnych, przyzwoitych, sensownych, głębokich pism, tekstów. Dlaczego nie powołał się pan redaktor na czas pozycjowistów pana premiera Morawieckiego, na wszystko co najważniejsze, a zaprzątał naszą uwagę tekstem z Gazety Wyborczej jako przykład pracy dziennikarzy w ostatnim tygodniu. Przecież to jest nieprawda.
I tutaj,
napędzamy się tego typu tekstami z Gazety Wyborczej, to sami dziennikarze, ja jestem obok świata dziennikarskiego, raczej jako wydawca wszystko co najważniejsze niż jako dziennikarz, publicysta, komentator. I to, co dla mnie jest zauważalne, to po pierwsze, sami się napędzacie złymi tekstami, sami retweetujecie, pokazujecie złe, patologiczne teksty. Po drugie, ważniejsza chyba rzecz, l'esprit d'état, coś, co we Francji jest całkowicie, to jest zwrot nieprzetłumaczalny na język polski. Duch stanu, coś, co powoduje, państwa, tak, że zachowujemy pewien poziom debaty publicznej.
Wbił pan mi rdzawy nóż w plecy i myśli pan, że będzie, będę, że będę milczał i będzie pan kręcił. To jest gorące dzisiaj, tak? To jest dzisiaj i dlatego to zacytowałem. Mam tutaj cały plik różnych gazet i myślę, że te teksty są przywoływane wielokrotnie, ale jest to bardzo charakterystyczne i zacytowałem to, bo jest to niebezpieczne. Bo jest to niebezpieczne, bo mam poczucie, że opozycja płaci dzisiaj straszliwą cenę za to, że uległa tym potrzebom, żeby pójść w szeroki ruch. Napłynęli niemądrzy, dobrzy, świadomi aktywiści, ale niebezpieczni ludzie.
Co możemy z tym zrobić w takim razie? Gdzie, jaka jest rola państwa? Jaka jest rola państwa, która... Pan redaktor jest również wydawcą...
Ale no nie, no
wydawcą,
błagam, no to zaraz pójdzie w świat. Jakiego państwa? Nie, no co państwo nie, ma do
pan
mediów?
Pan redaktor jest również wydawcą tygodnika w sieci, godnego i ważnego na polskiej scenie politycznej. I wie pan redaktor, że stawka VAT na tygodnik w sieci jest określona, podobnie jak na wszystkie tygodniki i wszystkie pisma opinii, jest ustalona przez państwo. Ten VAT może wynosić albo 8%, albo 5% w zależności czy i tak dalej. I państwo definiuje warunki, w jakich działa wydawca prasowy. Czy będzie to 8% czy 5% VAT-u. Stawka VAT-u jest definiowana przez państwo.
Dobrze.
W związku z tym odpowiedzialne państwo definiuje odpowiedzialność wydawców wobec państwa polskiego. Tak dzieje się to we Francji. L'esprit d'état jest tam obecne w praktyce. Nie ma to nic związane, nie jest
tak,
to związane
ale
z cenzurą.
No przepraszam, bajki z mchu i z krainy mchu i paproci. Przepraszam bardzo. Prasa francuska, znaczy sposób, w jaki prasa francuska rzuciła się na panią Marie Le Pen, nie z mojej bajki, ale był po prostu czymś wstrętnym. I naprawdę
tak,
to nie jest dobry
przykład.
Nie, ponieważ
republiki.
Ona jest nie ze świata lewicowo-liberalnego.
Tak, nie respektuje wartości
jak się
republiki.
Rzucają na obrońców życia. Naprawdę. No,
Dominik Zdor. Tak.
Dominik Zdor.
Czy można jeszcze jedno tylko zdanie, żeby zakończyć? W Wielkiej Brytanii jest to samo. To znaczy, wiadomo, co będą pisać właśnie konserwatywne, prawda? Times czy Daily Telegraph, aczkolwiek formuła się zmienia w stronę nowoczesnego, współczującego konserwatyzmu, co konserwatyzm nie ma nic wspólnego i rzeczywiście, natomiast jeśli idzie o takie sprawy, jak interes państwa właśnie, jak trójpodział władzy, to te obie właśnie, to jest jeszcze inny fenomen, do którego chciałabym, żebyśmy dotarli kiedyś, mianowicie, że i Guardian lewicowy, prawda, i prawicowy The Daily Telegraph walczą właśnie o to, żeby się na przykład pozbyć News of the World, prawda, ze
to jest tak,
skandalem hakerskim, to jest
program
inna sprawa.
Medioznawczy,
tak.
Polecamy antenie TVP Info. Ja proponuję jednak, powtarzam, to może być ciekawy, natomiast ja powtarzam, że tu się martwimy jednak o stan emocji jednej z najważniejszych gazet, czy największych kiedyś, dzisiaj ważnej gazety w Polsce i to nic złego zacytować. Dominik Zdort.
Więc ja przekroczę te granice z Francji, z Wielkiej Brytanii i wrócę tutaj do nas za Odrę i najpierw powiem o tym, żeby troszeczkę symetrystycznie, żeby nie było wątpliwości, że to budowanie napięcia jest z obu stron i obie strony robią to, jak mam wrażenie, z powodów cynicznie politycznych. To znaczy wypowiedź pana marszałka Terleckiego po expose Morawieckiego była niesłychana. Słychanie brutalna. Ja rozumiem, że taka wypowiedź się pojawia w odpowiedzi na chamstwo i niegrzeczne teksty ze strony opozycji, ale rozpoczęcie debaty na ten temat od niegrzecznej wypowiedzi wydaje mi się, że nie polepsza
tonu.
Mówię o wystąpieniu marszałka Terleckiego w imieniu klubu PiS bezpośrednio po expose pana Morawieckiego. I teraz tak. Oczywiście, że musimy mówić i czytać takie teksty jak na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, wysokonakładowej. Z całym szacunkiem, Eryk, ale wszystko, co najważniejsze, nie ten nakład i nie tak uderzające jakby po oczach. Na pierwszej stronie takich tekstów, że to sądzę, byś nie opublikował, to prawda. Natomiast to, że Gazeta Wyborcza to publikuje, Gazeta Wyborcza, która nawet nie ukrywa, że jest uczestnikiem opozycji.
Tak,
ten kod to usiłowała Gazeta Wyborcza wykroić. Przecież to oni wzywali na demonstrację i tak dalej i ponieśli straszną z tym zresztą porażkę. Teraz wspierają obecną opozycję. I to, że to jest na pierwszej, to należy, o tym należy debatować i należy dyskutować. Tu wspieram Michała. To jest fakt polityczny.
Ale Tu nie ma symetrii,
nie ma żadnej
Dominik,
symetrii, tak.
Moim zdaniem. To widać było podczas wystąpienia premiera Morawieckiego, podczas
nie
jego expose.
Nie ma symetrii, proszę państwa. Czy jest symetria? Bez wątpienia jakiś nowy etap wchodzimy. Coś się kończy, jakiś nowy świat przed nami, pewnie rząd jeszcze poważnie zmieniony, pewnie opozycja jakoś pewne wnioski będzie chciała w przyszłym roku wyciągnąć. Będzie o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję naszym gościom. Elżbieta Królikowska-Ejwis, Dominik Zdort,
dziękuję.
Andrzej Rafał Potocki, Eryk Mistewicz. Troszkę się pospieraliśmy, ale teraz z sympatią, proszę państwa, będziemy kontynuowali naszą dyskusję. Państwu też życzymy dobrej, spokojnej rozmowy o Polsce. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Salon Dziennikarski.